w obliczu śmierci widzimy szczerze nasze życie. I nie miałem nic dobrego do powiedzenia. I pomyślałem sobie, że nie prosiłem go o drugą szansę, tylko pomyślałem sobie, że gdybym jednak jeszcze żył, to może bym coś zmienił w tym życiu. Ci młodzi ludzie opowiadają, że w momencie, gdy zaczęli działać, gdy awansowali, gdy zaczęli mieć odpowiedzialność, gdy zaczęli, od nich zależało pewne wydarzenia, czyli być liderami w swoich miastach. Koniec depresji, koniec złych myśli.
To jest świadome, że się drugiej osobie pomaga. Że spotykamy się z ludźmi, wysłuchujemy ich i pomagamy ich.
To jest chodzenie po wodzie. Chodzenie po wodzie jest patrzenie w Jezusa. Jeśli patrzymy w Boga, to możemy iść. Jeśli patrzymy w siebie czy w kogoś, to na tak jak Piotr spojrzał na okoliczności, zrozumiał, że ludzie nie chodzą po wodzie, momentalnie zaczął tonąć. Jeśli patrzymy na okoliczności, no to toniemy. Jeśli patrzymy na Boga, idziemy.
Wszędzie macie, cześć. Witam, pastora, serdecznie. Dzień dobry,
zapraszam serdecznie. Chodzicie troszkę wyjściem.
Zobaczmy to, jak to się od wejścia dzieje. Dziękuję, pastor.
Tu jest wejście do sklepu socjalnego. Ubrania są nowe. Wszystko to zobaczcie. Wszystko są ceny, oczywiście spodnie po 5 zł, a garnitur po 10 zł. Także myślę, że są bardzo atrakcyjne ceny. Wybaczcie moją kontuzję, no ale jestem po operacji, więc...
Słyszałem, że się gdzieś kroili, co?
Kroili i łokieć, i palec, także wygląda mnie ciekawie, ale no staram się. Wczoraj zrobiłem 1100 km, także nie choruję, nie leżę w domu. Musiałem być w Warszawie, na granicy i wróciłem do Katowic, no niestety taka praca. Tu jest pieczywo, o tej porze dnia już go praktycznie nie ma, dlatego że no, rano są dostawy i wszystkie osoby, które o tym wiedzą, to z rana kupują sobie świeże pieczywo. Mamy też jeszcze pieczywo z trzeciego dnia, ale to w innym miejscu. Tu jest też warzywa, owoce i wszelkiego rodzaju promocje, takie dzisiaj właśnie wiśnie dojechały i wszystko to, co potrzeba codziennie do codziennych sprawunków domowych. Tam w lodówce są wędliny, są też znabiał i to na bieżąco jest przywożone i zakupywane. Tutaj nigdy nie wiemy, czego dokładnie w danym dniu będzie więcej lub mniej, bo to zależy od tego, co pozyskamy. Główny towar przyjeżdża zawsze rano, no i rano mamy największy ruch, tak to wygląda standardowo. Soboty są dniami wyprzedaży, wtedy każdy bez skierowań może z sklepu skorzystać, żeby nic się nie marnowało, bo niedziela jest zamknięta.
Skierowania? Na czym to polega?
Skierowanie, uzyskać skierowanie do sklepu socjalnego należy skierować się pójść do swojego miejskiego ośrodka pomocy społecznej. I na podstawie dochodów taka osoba może uzyskać skierowanie, ale też jest opcja uzyskania takie skierowanie u nas tutaj na miejscu fundacji, w naszych sklepach socjalnych. Tutaj bez dokumentów, czyli na zasadzie oświadczenia, my wystawiamy takie skierowanie i osoby mogą wtedy sobie korzystać. Tak? Wszystko jest zmienne. Tak? Czasami czegoś jest więcej, czasami czegoś jest mniej. To, co uda nam się pozyskać, to w danym dniu mamy. Ranki są zawsze pełne towaru i pełne ludzi. Tu pokażę wam jeszcze, co dane w sklepie jeszcze jest. Oczywiście mamy dużo produktów z Niemiec, bardzo ciekawych, bo mamy firmę Gorillas, która nas zaopatruje w świetne produkty. Przyjeżdżają do nas cały czas tiry różnych produktów, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Dzisiaj właśnie soczki przyjechały fajne. Tak, 3 złote na 60 litrów napoju. Także na pewno się patrzy. Zobaczcie, drzemy różnego rodzaju, zobaczcie, barsze. Jabłuszka, naprawdę świetne, niemieckie. No, patrzenie jest takie, myślę, że całkiem okej. Każdy może sobie coś znaleźć, coś ciekawego, coś co lubi, coś na czym mu zależy. Zobaczcie, jaki wybór herbat. 2 złote, także myślę, że cena jest bardzo atrakcyjna. Przyprawy i oczywiście puszeczki, tak? Coś co zawsze się przydaje w każdym domu. I ryby, i różne mięska. To wszystko też można sobie tutaj u nas zakupić. W dobrych cenach. Keczupy oczywiście. No i chemia. Wszystko co dla kotków, dla piesków. Chemia też domowa, różnego rodzaju kosmetyki, różnego rodzaju specjały, które... Czasami w sklepach socjalnych są rzeczy, których nawet na co dzień nie do końca można znaleźć w innych sklepach, dlatego że one nie zawsze są w naszych sklepach w Polsce. My czasami poskujemy to za granicę i także można czasami naprawdę znaleźć niesamowite kity towarowe. Różnego rodzaju właśnie pieczywa właśnie, mrożonki. I tu przy kasie, idąc, już są takie wyprzedażowe rzeczy, coś co po prostu Widzimy się na półkach, stawiamy tutaj, żeby każda osoba przy kasie mogła kupić. Nawet grille są jednorazowe, można sobie zobaczyć. Także okres grillowy, więc również takowe. Przedamy. I co najważniejsze, Basiu? Przemiła obsługa, tak? I klienci.
Najlepsza nasza klientka.
Jacy klienci?
Wróciła z imprezy w nocnej.
Proszę.
No, to festiwal był,
tak? Tak, tutaj festiwal, bo mamy festiwal w parku i słychać w nocy festiwal. Niech klienci powiedzą, czy klienci są zadowoleni ze sklepu socjalnego?
Bardzo, bardzo.
A jak bardzo?
Bardzo mocno.
A jak to jest potrzebne?
Po tanio i w klapkach idzie, ja mam dwa kroki.
I tanio zawsze zrobi zakupy, tak?
Tak.
Cieszymy się bardzo.
Fajnie, no.
Cieszymy się i zapraszamy serdecznie. I oczywiście to nie jest koniec, bo tu jest moment płacenia, moment kasy i w zasadzie wyglądałoby tak, jak w normalnym sklepie, to się mówi do widzenia. W naszym sklepie nie mówi się tylko do widzenia, tylko się rozmawia przy kasie, co jest bardzo ważne, tak? Jak tutaj Basia jest specjalistką od rozmów tutaj.
Wiem, co robią, gdzie chodzą, tak. Z kim się spotykają.
W naszym sklepie można sobie właśnie porozmawiać. Coś, czego nie ma w żadnym tradycyjnym sklepie, ale to też nie jest koniec, bo tak naprawdę dalej jest jeszcze ciekawie. Dalej jest kawiarenka. Jest miejsce, gdzie można właśnie i wypić dobrą, tanią kawę, i soczek, i lody, ale najważniejsze spotkać się z drugim człowiekiem. A tutaj są wolontariusze, tutaj są nasi pracownicy fundacji, tutaj też są porady prawne za darmo, tutaj są też różnego rodzaju spotkania dla seniorów, warsztaty Zero Waste i różnego rodzaju, tak naprawdę aktywności jest niezliczne, bo jest tak dużo. I to miejsce jest żywe, mamy ogródek śliczny na zewnątrz, też można na tym ogródku siedzieć. W środku mamy klimatyzację, więc tutaj naprawdę jest też chłodno, także jest to miejsce bardzo, bardzo przyjazne i pomocne, jak słyszeliście przez chwilę.
A w ogóle skąd pomysł na taki sklep?
Pomysł był długo w moim sercu, dlatego że od 20 paru lat organizuję Wigilię dla osób samotnych i Wielkanoce. I to były dwa duże wydarzenia w roku, na których mogliśmy pomagać ludziom samotnym, też ubogim. Ale nie rozwiązywało to problemu codzienności. To były takie akcje. I zawsze marzyłem o tym, żeby jednak osoby, które poczuły naszej pomocy, mogły zawsze do nas przyjść. A nie mając miejsca, nie mogły do nas przyjść. A mając miejsce, musimy go utrzymać. Więc to dawało bardzo dużo problemów. I szukałem takiego sposobu. Nie potrafiłem go znaleźć. Aż w końcu przyjaciele zaprosili mnie z Wiednia, którzy prowadzą 16 takich sklepów socjalnych, abym zobaczył je i uznali, że mogę tą ideę przewieźć do Polski. Tak naprawdę nawet jej nie zrozumiałem w Polsce, kiedy mi o niej opowiadali, ale kiedy pojechałem już do Wiednia, kiedy zobaczyłem na żywo, jak to działa, jak ludzie są z tego zadowoleni, to uznałem, że bezdyskusyjnie to ten projekt, ten temat, tą ideę trzeba przewieźć do Polski. To nie było łatwe, ponieważ tej idei nie było w Polsce. Musieliśmy się przebić przez wszystkie mury niezrozumienia, przepisy, prawda, i tak dalej. Musieliśmy rozmawiać z miastami, że te sklepy są połączone z miastem, że miasto musi dać swój lokal, pomóc w remoncie, pomóc w eksploatacji tego budynku. To nie były łatwe rzeczy, bo nikt przed nami tego nie robił. No ale udało się. W Katowicach wiceprezydent Katowic był ze mną w Wiedniu, obejrzał to, zrozumiał tą ideę, też pokochał, można powiedzieć, w swoim sercu. No i udało nam się z głównym prezydentem przekonać go do tego, aby taki pierwszy sklep w Polsce powstał.
Ten sklep tutaj pierwszy w Katowicach.
To jest historyczny. To jest pierwszy sklep w Polsce socjalny. Dwa lata będzie w grudniu. 10 grudnia będą dwa lata tego sklepu. Potem założyliśmy następne sklepy, między innymi w Warszawie. A i cały czas otwieramy. Za kilkanaście dni otwieramy w Tychach. Właśnie nam robię rekrutację do pracy. I te sklepy cały czas się będą otwierać w kolejnych miastach. Nie wszystkie są naszej fundacji. Czasami my przekazujemy tylko ideę fundacjom lokalnym. I to jest lepsze, kiedy te lokalne fundacje prowadzą w danych swoich miastach, bo łatwiej jest im zorganizować i produkty, i pracowników. My pomagamy od takiej strony i know-how, i logistycznej. No i oczywiście dzielimy się, kiedy dostajemy ogromne ilości towarów.
Zazwyczaj jak patrzymy na te ceny w sklepie, to jesteśmy zszokowani. I skąd te niskie ceny?
Z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo dużo produktów my sami też dostajemy, więc poprzez to możemy je tanio odsprzedać. Po drugie, odkupujemy je też w niższych cenach, kiedy one mają krótsze daty przydatności. I to powoduje to, że te ceny są niższe. Chcielibyśmy, żeby były coraz niższe. Drożyzna wokół nas panuje i my też podnosimy te ceny, bo niestety musimy. Ale mam nadzieję, że za każdym razem każda osoba, która robi do nas zakupy, jest o połowę, można powiedzieć, o połowę mniej wyda niż w tradycyjnym sklepie. Taki koszyk zakupowy, liczymy średnio, że jak ktoś u nas wydaje około 50 zł, to w innym sklepie wydałby około 100 zł. Więc to zostawia u tych osób jakieś finanse na inne rzeczy, czyli lekarstwa, czy nawet coś, co jest rozrywką, coś, co jest bardzo potrzebne człowiekowi. Nie tylko chlebem się żyje, prawda? Więc to jest bardzo ważne dla osób. My przywracamy godność ludziom, którzy do nas przychodzą, bo tutaj nie ma nic za darmo, tu się nikt nie staje reklamówki czegoś, czego może nie potrzebować. Tu każdy dokonuje świadomego wyboru. Jest klientem, jest traktowany, jak widzicie, bardzo z dużym szacunkiem. Mało tego, osoby, które skupują, i to chyba może każda sobie to powiedzieć, bez przygotowania się, kto tu będzie, każda powie, że tu się czuje dobrze. Hospiterz to jest takie miejsce nie tylko zakupowe, to jest miejsce zaopatrzenia, przytulenia, porozmawiania z drugim człowiekiem, to jest bardzo ważne, co widzicie przed chwilą przy kasie. To nie jest sprzedaż, ktoś płaci i wychodzi, tylko to jest jakaś reakcja, relacja między ludźmi. Naprawdę, osoby, które na przychodzą, już się znają z naszymi dziewczynami, które sprzedają. Mamy przecudowne pochwały. Ja tymi pochwałami jestem najbardziej zachwycony, bo to była moja idea, żeby każda osoba tu pracująca była taką empatyczną osobą, pomagającą, przytulającą. A tego się nie da nastawić, to są ludzie. My możemy maszynę włączyć, ale ludzi nie. To, że to tak działa, to jest cud Boży.
Tak jest skutki pochwalone właśnie tego sklepu tutaj, kawiarni, na miasto.
To jest niesamowity efekt, a w momencie, gdy wybuchła wojna, ta kawiarenka przestała być kawiarenką, wszystkie meble stały wyniesione, ona stała się magazynem, spichlerzem produktów, towarów, które ludzie przynosili tutaj w ogromnych ilościach, ciężarówkami potrafili ludzie podjeżdżać tutaj, przynosili, przywozili rzeczy dla uchodźców wojennych, a my to stąd albo już tu rozdawaliśmy osobom, które już mieszkają w Katowicach, albo stąd widzieliśmy na granicę. Spełniło to w 100% po prostu oczekiwanie. W momentach kryzysowych takie miejsca jak sklepy socjalne to jest po prostu to. To jest najważniejsze. Przynajmniej prawdopodobnie trudny czas. I wydaje mi się, że to jest przyszłość, żeby w każdym mieście był taki spichlerz. Takie miejsce ratunku, miejsce pomocy. Trochę biblijnie, jak w Egipcie, jak pamiętacie, były te spichlerze. One uratowały przez 7 lat wiele osób, narody wokół Egiptu. Wydaje mi się, że przyszłością są takie spichlerze w naszych miastach dla osób potrzebujących.
Jaka jest rola miasta?
Partnerstwo. Rola miasta jest kluczowa, dlatego że te sklepy nie zarabiają. My nie jesteśmy w stanie się utrzymać w kontekście czynszu, w kontekście kosztów eksploatacyjnych, w kontekście remontu chociażby takich obiektów. To wszystko jest po stronie miasta. Tutaj nasze ekspedientki nawet bawią dzieci, proszę, można zobaczyć. Klientów, kiedy klienci robią zakupy, także przecież w żadnym sklepie nie ma takiej obsługi. Więc kluczowa jest rola miasta, dlatego że fundacje są, można powiedzieć, takim operatorem, ale my musimy działać w warunkach dla nas możliwych, czyli my nie możemy zarobić na czynsz, bo nie mamy takich cen, my nie możemy zarobić na prąd, na wiele innych rzeczy, które musimy wydać w sklepie i to jest rola miasta. My opłacamy naszych pracowników, to też nie jest mało, to też jest ciężar i opłacamy, staramy się logistykę zakupową zadbać o to. Co Państwo zresztą widzą, ja mówię to o tym z dumą, dlatego że za chwilę jeszcze pokażę Wam magazyn, a to powiem inaczej, ostatnio robiliśmy remanent naszego magazynu głównego, tam jest 150 palet towarów. Pokazuje to, że moje dziewczyny świetnie działają w zaopatrzeniu i kierowniczki są kluczem takich spichlerzy, bo to są relacje, tego się nie da zrobić na zasadzie pójdę i wydam pieniądze, bo wtedy ten towar byłby za drogi. To trzeba naprawdę znaleźć dobre firmy, mieć relacje, odbierać telefony, odbierać maile, kiedy ktoś chce nam coś przekazać lub sprzedać taniej. I to jest ciężka praca.
No to skąd tacy utalentowani pracownicy w sklepie socjalnym, gdzie przecież też chyba i pensje nie są jakieś...
Tak, są najniższe. Pensje są najniższe krajowe.
Skąd bierzesz tych ludzi? Z takim sercem.
Przeważnie to są nasi wolontariusze. Na przykład Basia, która tu siedziała przed chwilą przy kasie. Basia była ze mną z kilkunastu lat w Wigiliach Wielkanoc. To są ludzie empatyczni, którzy nie robią tego dla jakby swojego tylko zysku. Robią to dlatego, że pomagają ludziom od lat. Pytanie tutaj z telewizji, idź pod prąd jest. Skąd takie fajne, empatyczne osoby się biorą w sklepie? Dlaczego pracujesz?
Motywacja do pracy akurat tutaj.
Koleżanka kiedyś tak fajnie powiedziała, że fundacja to jest jak narkotyk, jak się raz wyjdzie, to już nie wyjdzie.
I trochę mówią, że jak rodzina jesteśmy.
Przede wszystkim, tak całkiem poważnie, to jest świadome, że się drugiej osobie pomaga. Że to jest takie, trudno jest to powiedzieć, bo to jest takie, spotykamy się z ludźmi, wysłuchujemy ich i pomagamy ich. Samo to, że z nimi rozmawiamy, że z nimi przebywamy, czy to jest spotkania wielkanocne, czy śniadania, to jest taka fajna rzecz, bo na pewno byśmy z tą osobą na ulicy nie rozmawiali, bo jakoś tak nie wypada podejść, porozmawiać. A tam mamy okazję i z nimi rozmawiamy i dajemy im... I to jest takie miłe, fajne. A sam sklep, tak, jak to Mikołaj, jesteśmy jak rodzina, naprawdę jak rodzina. Nie ma czegoś takiego konfliktu przede wszystkim. Rozmawiamy, znamy się, spotykamy się, wyjeżdżamy wspólnie że jest tak, wracaj, po pracy jeszcze razem jesteśmy.
Jest wolontariat, czyli to, co robiliśmy wcześniej, bo gdybyśmy założyli sklepy bez fundacji, czyli bez działania tego charytatywnego, to byłaby trochę jak firma. Ale ponieważ my wcześniej już się znaliśmy, wcześniej robiliśmy z sobą fajne projekty, one nigdy nie były oparte o komercję, one były oparte właśnie o tego drugiego człowieka, to nagle, kiedy ta idea, no troszkę komercji, bo sklep jest komercją, już musimy dbać o rachunki, jest to poważniejszy, przyznam szczerze, kaliber, to te osoby, które weszły ze mną od razu, my się rozumieliśmy bez słów. I były momenty kryzysu. My w momencie, kiedy otworzyliśmy sklepy, okazało się, że żona wyssały pieniądze z fundacji. I mieliśmy bardzo ciężko. Pierwszy moment, pierwsze miesiące były dramatyczne. Nawet otarliśmy się o bankructwo fundacji. Wszyscy myślą, że sklep to znaczy, że zarabia. To jest zupełnie odwrotnie. My musimy to dotować i to jest bardzo poważne, ale bardzo też potrzebne, więc to robimy. Dzisiaj za łatwiej, już dochodzimy do punktu zera i już jest to łatwiej, już to się utrzymuje i jakby widzimy perspektywę, dlatego otwieramy kolejne sklepy. Ale to też powoduje to, że my czujemy się sobą bezpiecznie, tak? Ja nie jestem w stanie, nie rzucam słów na wiatr. Nie opowiadam, że założę tu i potem mamy, tego sklepu nie ma. Dlatego, że mam świetnych ludzi. W szkole bardzo dużo liderów. Byliśmy ostatnio na fajnym wyjeździe na Słowenii, dla wszystkich pracowników. Duży kładę nacisk na bycie z ludźmi. Teraz zaniedbałem to przez wojnę i próbuję to znowu szybko, jak najszybciej nadrobić, bo pewien okres za długo byłem na granicy, wszędzie też jadę tam. I to powoduje, że troszkę się rozłączamy i wracam jak najszybciej do tego momentu, żeby jak najwięcej przypowiedzieć z moimi ludźmi. To jest też wspaniała wolontariuszka Gosia. Gosia to jest takie dziecko fundacyjne.
Znaczy, no tutaj pomagasz.
A to już parę lat temu przyszłam do fundacji, zaprosił mnie dziadek, bo to on był pierwszy i tak już jak zostałam.
I co robisz tutaj?
Aktualnie pracuję tutaj w tym sklepie
socjalnym. Ale gdzie jesteś?
Zastępcą kierownika.
No proszę. Widzicie? Teraz kierownika na urlopie, więc Gosia zarządza całym sklepem. I to jest przykład genialny, dlatego że przyszło jako dziecko z dziadkiem, a często ich pokazywali w ogóle w gazetach, telewizji, taki fajny przykład, właśnie dziadek, wnuczka, razem pomagający. Nasz czasem okazało się, że rozwinęliśmy się do tego stopnia, że zaczęliśmy zatrudniać ludzi, no i zaczęliśmy od swoich, od przyjaciół, od tych, których znaliśmy, to było najłatwiej. I to był najtrafniejszy wybór, bo to pokazuje to, że dzisiaj, kiedy w ogóle chyba może to powiedzieć, nie nadzoruję sklepów socjalnych, bo nie mam nawet jak tego zrobić, to tu wszystko działa. W normalnej firmie to by nie funkcjonowało. Powiem szczerze, jeśli szef nie pilnuje, to z reguły się źle dzieje. A tutaj ci ludzie, którzy są na topie, na stanowiskach kierowniczych, zarządzają w taki sposób, jakby to była właśnie ich fundacja. No bo jest wasza fundacja.
Tak, każdego.
Każdego z nas. Te wolne miejsca.
Wolne miejsce, powiedzcie jeszcze skąd nazwa fundacji.
Tak, 22 lata temu zaprosiłem na Wigilię. To był taki moment, kiedy miałem wcześniej wypadek samochodowy, zacząłem myśleć poważnie o Panu Bogu. Zacząłem czytać Biblię i przyszła Wigilia. I kiedy ta Wigilia zrobiła, moja żona położyła trzeci talerz. Ja mieliśmy wtedy trzy dzieci. I ja zapytałem się, po co? No oczywiście rozumiem, że jest taka tradycja, ale uznałem, że to jest na tyle niepotrzebne, że nie ma sensu tego robić. I wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby zaprosić sąsiada. Człowieka samotnego. Padł wybór na człowieka niemiłego, takiego totalnego, wiecie, po śląsku się mówi buks.
Nie? Nie tak jak z opowieści.
Nie, niemiły starszy pan. Tak. A, no to taki naprawdę typowy niemiły człowiek, więc jak coś robi, to z grubej rury zacząć. Poszedłem do niego, zaprosiłem go i on się uśmiechnął na zaproszenie. Przyszedł do nas do mieszkania, ładnie się ubrał i opowiedział o tym, co to dla niego znaczy Wigilia, kiedy nikt go nie zaprasza. Okazało się, że często stawał na swoim balkonie i chciał skoczyć. Chciał zakończyć swoje życie ze względu na to, że właśnie czuł się niepotrzebny. Po prostu świat w ogóle nie zauważał, czy on żyje, czy nie żyje. I wtedy zrozumieliśmy, że to nie jest tylko kolacja wigilijna, to jest okazanie swojego serca drugiemu człowiekowi. Widzieliśmy, że Wigilia, Wielkanoc, na co dzień może przychodzić, a on zapytał się, czy może to rozpowiedzieć innym samotnym ludziom. Nie wiedzą, co znaczy, powiedział, oczywiście, że tak. No i rozpowiedział. Więc ludzie zaczęli do nas przychodzić do mieszkania, z roku na rok coraz więcej, potem urodziły się dzieci. Musieliśmy to przenieść do restauracji mojej. Ty jeszcze to nie byłaś, nie? W restauracjach, trzy restauracje to byłem jako firma. I w 2012 roku zabrakło wolnych miejsc, właśnie wolnego miejsca w restauracji już u mnie. Wynajęliśmy wielką halę, hala kapelusz niedaleko stąd i przyszło 650 osób. No. I wtedy wiedzieliśmy, że już tego nie udźwigniemy jako rodzina, jako przyjaciele i zaczęliśmy wtedy już właśnie nazywać, szukać nazwy. No, Fundacja Wolne Miejsce się narzuciła. Założyliśmy fundację, zaczęliśmy wywoływać wolontariuszy, pojawił się dziadek, Gosia.
Jak to pomaganie innym w Pana życiu się wiąże z poszukiwaniem Boga?
To było kluczowe, dlatego że wcześniej prowadziłem biznes i dosyć dobrze sobie gdzieś tam żyłem i funkcjonowałem, ale właśnie miałem taki moment w swoim życiu, ktoś by powiedział trudny, a z drugiej strony zbawienny, kiedy miałem wypadek samochodowy, I za szybko jechałem. Jechałem z żoną i moją pracownicą. A niestety wypadliśmy z drogi, turlaliśmy się. Ja podczas tego turlania miałem taki moment rozmowy z Bogiem, który niby trwa sekundy, a w przypadku moim wydawało mi się, że trwał długo, bo ja zacząłem nie tyle z nim rozmawiać, co zdałem sobie sprawę z tego, że za chwilę przed nim stanę i nie mam nic dobrego do powiedzenia.
Jest jeszcze aktualne.
Miałem wtedy niecałe 10 lat i to był taki moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że przebimbałem życie, tak? Czyli można powiedzieć, że okej, no może nie byłem jakimś najgorszym człowiekiem na świecie, ale nic dobrego z mojego życia nie wynika. I tak sobie myślałem, że szkoda, że stanę z niczym, zawstydzony prawdopodobnie i nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Nie mam żadnego argumentu. Tak jak my jako ludzie zawsze mamy kontrargument. Tak prawdopodobnie w obliczu śmierci widzimy szczerze nasze życie. I nie miałem nic dobrego do powiedzenia. I pomyślałem sobie, że nie prosiłem go o drugą szansę, tylko pomyślałem sobie, że gdybym jednak jeszcze żył, to może bym coś zmienił w tym życiu. To była taka myśl. Nawet nie była prośba. No i okazało się, że te turlanie się ustało, a ja żyłem, więc uznałem, że wtedy jeszcze nie, że chyba nie jest tak źle. Chociaż miałem cały czas oczy otwarte, miałem świadomość śmierci, która nastąpi. Mówię, jak się zamkną, to koniec. Właśnie one się nie zamknęły. Odszukałem żonę, odszukałem pracownicę, wszyscy przeżyli, dzięki Bogu, poturbowani, ale no żyliśmy. A straże pożarne, wszystkie służby stwierdziły, że to jest cud, bo to auto za mało ileś tam drzew, stanęło przed takim słupem betonowym, gdyby do niego dotulało się, my byśmy zginęli. A cała taka opowieść idąca w kierunku, że uratowani cudownie, więc zaczęliśmy zastanawiać się nad tym wszystkim, że może ten Bóg jest. Ja zacząłem chodzić do kościoła powszechnego, no ale nic się nie wydarzało, kompletnie nic się nie działo w naszym życiu i z czasem ustała ta myśl. I jakiś czas minął, wróciliśmy nad ranem z jakiejś tam dużej imprezy, pamiętam, z żoną i obudziliśmy się i spojrzałem na zegarek, była 9:15. Byłem zdziwiony, bo przyszliśmy o 6:00 do domu, spojrzałem na drugi zegarek w kuchni, też 9:15. Włączyliśmy radio, było po południu i okazało się, że to była rocznica naszego wypadku i wypadek był 9:15 rano. I pamiętam, że wszystkie włosy mi stanęły gdzieś tam, to myślałem, no dobra. Takich przypadków nie ma, tak? I przypomniałem sobie, że taki jeden człowiek, taki narkoman, kiedyś nam wynajmował mieszkanie i on co miesiąc człowiek tylko po czynsz, a kiedyś przyszedł i powiedział, że już nie jest narkomanem, że Bóg go uleczył. Za miesiąc przyszedł i powiedział, że w ogóle już nie pije i nie pali, i że Jezus go kocha. I ja mówię, no dobrze, 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 nie? I kiedyś tam przyszedł z Biblią, mówi, musicie to czytać i to wam pomoże. Ja mówię, no, przyjąłem tą Biblię jako prezent. No to wtedy jak się budziłem rano, jak te włosy mi stanęły, szybko na Biblię odnalazłem, zacząłem czytać, oczywiście nic nie rozumiałem z tego, zacząłem wertować, mówię, Boże mój jedyny. Jak to zrozumieć? Ja mówię, odnalazłem tego narkomana, gdzieś tam go szukałem, mówię, słuchaj, ja już bym chciał, ale tego nie rozumiem. Ja bym zaprosił jakąś grupę biblijną, no i z czasem, jestem trudnym człowiekiem, więc to trwało jakiś czas, uczyłem się, słuchałem, kłóciłem się o wszystkie argumenty, nic mi się nie zgadzało z moim światopoglądem wcześniejszym. Przyszedł Dawid Wilkerson do Polski, ktoś mnie tam zaprosił i to był taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy Dawid Wilkerson miał wyzwanie i powiedział o tym, żeby kto chce zmienić swoje życie i przyjdzie, zostanie w stanie, niech przyjdzie, i w zasadzie biegłem i leciałem i to był moment zwrotny w moim życiu. Potem nastąpiły dalsze wydarzenia, właśnie Wigilię i zmiana patrzenia na drugiego człowieka. To nie znaczy, że po nawróceniu stajemy się aniołami, to nie znaczy, że od tej pory wszystko jest idealnie, żyjemy w tym samym świecie, mamy te same problemy, ale możemy inaczej patrzeć, możemy analizować, możemy czasami wrócić się do pewnych rzeczy, możemy coś naprawić, możemy dostrzec przynajmniej to, co jest niewłaściwe i też szukać możliwości pomocy drugiemu człowiekowi. Bardzo często ludzie się pytają dzisiaj nam, bo ciężko pracuję na granicy w pół roku. Naprawdę jest to najcięższa praca w moim życiu. Jestem przemęczony, niedługo jadę na urlop na szczęście, ale jestem przemęczony, bo dzień w dzień, noc w noc, jesteśmy 24 godziny na dobę, nawet wczoraj jechałem w Warszawie, miałem Lublin, jechałem na granicę, bo mamy dwie grupy, amerykańska, druga hiszpańska. Hiszpanie wynajęli samochód, który nie dojeżdża do granicy, bo GPS im blokuje przejazd, chciałem wymienić samochód. Cały czas wymaga to korekty i pracy. I niektórzy się pytają, no hej, no po co wy to robicie, tak? Czy nie można spokojniej? Pewnie można. Pewnie tak. Ale ja nie mogę, ze względu na to, że to widzę potrzebę i widzę możliwości nasze. Niepołączenie tego jest prawie równoznaczne dla mnie z grzechem. Dlatego, że takie zaniechanie, czyli bym powiedział, wrócę do domu i uznam, że tego nie ma. Nie mogę tego uznać. Nie jestem w stanie funkcjonować. Jest taki moment, kiedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, zostanę w domu, włączę telewizor, a tam ludzie potrzebują mojej pomocy. Tak. Jeżeli mam taką możliwość. Bo jeżeli nie mam możliwości, nic nie zrobię. A my mamy ogromne możliwości. Mamy 3000 wolontariuszy w Polsce. Mamy wielkie wsparcie wielu partnerów. Pracujemy w 25 miastach w Polsce, pracujemy w Kanadzie, w Stanach, w Brazylii. Tam też opiekujemy się Polakami. Mamy działanie wielozakresowe. Teraz medyka, Ukraina, granica. Mając takie możliwości, nie można nie pomagać.
Pana została wspomniana, to też pozdrowienia dla Jacka Mrożkę,
tak, którym nasi koordynatorzy. Jesteśmy. Nasi koordynatorzy, właśnie to przykład naszych wigilii. Z nimi od wielu lat organizowaliśmy wigilię właśnie w La Polonii, w Calgary, potem Toronto, potem Brazylia, bo to wszystko zawsze jest taki ciąg dalszy pewnych rzeczy. Te historie powodują to, że wszyscy są w jakiejś relacji i tutaj nie ma rachunków, tak? Tutaj nie ma kwot. Tu nie ma niemożliwości. To jest chodzenie po wodzie. Chodzenie po wodzie jest patrzenie w Jezusa. Jeśli patrzymy w Boga, to możemy iść. Jeśli patrzymy w siebie czy w kogoś, to na tak jak Piotr spojrzał na okoliczności, zrozumiał, że ludzie nie chodzą po wodzie, momentalnie zaczął tonąć. Jeśli patrzymy na okoliczności, utoniemy. Jeśli patrzymy na Boga, idziemy.
No, to ja myślę, że to nas bardzo porusza, szczególnie, że my często w telewizji Idź Pod Prąd mówimy o tym, że potrzeba jest, żeby Polacy się otworzyli jeden na drugiego, żeby budować społeczeństwo obywatelskie, żebyśmy stali się życzliwi, po prostu życzliwi, zaczęli się uśmiechać, ale trochę trudno sobie to wyobrazić, jakby to miało wyglądać, a rzeczywiście tutaj, jak jesteśmy dzisiaj w sklepie Spichlerz, widzimy te kawiarnie, widzimy uśmiechniętych ludzi, to jakby to staje się trochę bardziej realne, dlatego też chciałam zapytać Edna takie myśli na przyszłość, jak wasza działalność, oczywiście to nie tylko wasza działalność, ale podobne inicjatywy mogłyby wpłynąć na zmianę Polaków.
Oczywiście, że wpłyną. Zobaczcie, historia Fundacji Wolne Miejsce zaczęła się od jednego człowieka. Na ostatniej wigilii mieliśmy 45 tysięcy ludzi obdarowanych. Teraz przy COVID-zie musieliśmy dojechać do ludzi, ale to było 45 tysięcy ludzi, którym się zapykaliśmy w wigilii. Z jednego człowieka. W ciągu, ktoś powie, 20 lat. No bo jest jedna organizacja. Gdybyśmy się pączkowali, to za chwilę było w każdym mieście w Polsce. Być może tak będzie dla mojego życia, być może po moim życiu. Sklep Spichlerz powstał pierwszy w Polsce. Dzisiaj jest ich kilkanaście, może już 20. Powinno być w każdym mieście. Tak. Więc to jest możliwe. My zmieniamy rzeczywistość. To nie znaczy, że coś jest jedno, pojedyncze, to jest źle. Trzeba od czegoś zacząć. To jedno powoduje odwagę dla drugich. To jedno powoduje zachęty dla innych. To jedno powoduje też, można powiedzieć, ktoś zaczyna, inni mówią, też to miałem w głowie, też to miałem w sercu, też o tym myślałem, ale się nie odważyłem, ale z różnych powodów nie. Nagle ktoś to widzi. Tak, jedna kobieta z Ostrowa Wielkopolskiego, chrześcijanka, kiedyś napisała do mnie, że czy mogę przyjechać, pomóc im wigilię zorganizować, bo miała to samo w sercu, ale nie wiedziała, jak to zacząć. Zobaczyła w gazecie artykuł o mnie, czyli ktoś to zaczął, pomóż mi też zacząć.
Czyli przykład.
Przykład. I to jest bardzo ważne. Zarada. Tak, bardzo ważne to pokazywać, bo to zachęca innych też do działania. To pokazuje, że po pierwsze mogą się z nami skontaktować, dowiedzieć, nie wiem, w zakresie Wigilii, Wielkanocy, sklepu socjalnego. Po drugie też oni sami powiedzą, no faktycznie, miałem rację w tej myśli. Nie potrzebuję się tego bała, nie? Nie potrzebuję stawiać wszystkie powody świata, żeby jednak nie. Może warto jednak spróbować, nie? Samo był COVID. Kiedy COVID wybuchł, wszyscy pamiętacie, świat stanął w miejscu. A fundacja poszła do przodu. Gdybyśmy my nie poszli na zakupy i nie zawozili ludziom na kwarantannę seniorom, byłoby ogromna ilość tragedii. Ogromna ilość. I wtedy wiecie, pukali się w głowę nam, mówili, że ryzykujemy, że jesteśmy wariatami. Musiałem przyjąć hejt na siebie. Oczywiście nikt nie robił obowiązku, nie było obowiązku wolontariatu. To było dobrowolne. Każda osoba, która chciała pomagać, pomagała. W takim zakresie, jak potrafiła i tak dalej. Ale po czasie wszyscy dostaliśmy nagrody, ordery i podziękowania. Ale w pierwszym momencie byliśmy sami z przodu.
Pierwsi.
Ktoś musi to zacząć. Kiedy wybuchł COVID, był miesiąc Wielkanocy. Odwołali wszystkie świąteczne wydarzenia w całym kraju. Jako jedyna fundacja powiedzieliśmy, my nie odwołujemy, my zmienimy formułę. Skoro nie możemy ludzi zaprosić, to my do nich dojedziemy. Skoro ludzie mogą zamówić pizzę do domu, to przyjmą wolontariusza, który w sposób bezpieczny przekaże śniadanie wielkanocne. Zrobiliśmy potem, po nas, wszystkie inne fundacje zrobiły to samo przy Wigilii. Ktoś musi zacząć.
Czytamy na waszej stronie, że samotność to choroba naszej cywilizacji i chcę też zapytać, czy macie na myśli też szczególnie teraz młode pokolenie, które jest samotne, często nie ze względu na te kwestie socjalne, tylko ze względu na tryb życia, że po prostu nie mają tych bliskich relacji, siedzą w telefonach, siedzą przed komputerami. I ta, ale ta samotność ich dotyka, no popatrzmy chociażby na depresję wśród młodych, która się podwoiła w ciągu ostatnich...
To jest totalnie niesamowite i byłem w zeszłym roku zaproszony na kampus przez Rafała Trzaskowskiego i miałem wykład na temat samotności. Kiedy przyjechałem tam, zobaczyłem tam tysiące młodych ludzi na różnych spotkaniach. Mój wykład był tam o 16:00. Salę przygotowali na jakieś 300-400 osób. Ja spojrzałem na to, miałem o 16:00 wykład, bo za 5-16 były 3 osoby i pomyślałem, fajnie, będę mówił o samotności, wykład w samotności. Gdzie okazało się, że 5 po 16:00 na przykład kilkaset osób dokładali krzesła, gdzie powiedziałem o historii fundacji, o tym, jak pomagamy ludziom samotnym, gdzie okazało się, że młodzi ludzie zaczęli zadawać mi takie pytania, na które czasami nie umiałem im odpowiedzieć. I pozyskaliśmy też wielu wolontariuszy, którzy zaczęli z nami działać od tej pory. Działamy, też pozdrawiam, jeśli nas słuchają, Wiktor szczególnie. Więc to są, okazało się, że młodzi ludzie mają niesamowity dylemat. I niestety są sami w tych dylematach. Nie ma komu im pomóc. Fundacje są naprawdę, nie powiem najlepsze na świecie, ale są genialne, bo my wciągamy ich w działanie. W momencie, gdy człowiek samotny zaczyna działać z innymi ludźmi, przestaje być samotny, bo już jest w przestrzeni społeczności ludzi. Mało tego, nagle dostrzega, że jego problem w stosunku do problemu naprawdę drugiego człowieka, który ma o wiele większy problem, i zniczy.
I co młodzi ludzie mogą robić?
Działać. Muszą wchodzić szybko w działania. Błyskawicznie. Nie ma innej recepty. My dzisiaj widzimy i efekty mamy rewelacyjne. Ci młodzi ludzie opowiadają, że w momencie, gdy zaczęli działać, gdy awansowali, gdy zaczęli mieć odpowiedzialność, gdy zaczęli, od nich zależało pewne wydarzenia, czyli być liderami w swoich miastach, koniec depresji, koniec złych myśli. Nawet jak przychodzą te momenty trudne, bo każdy ma ten moment trudny, przecież ja też mam moment depresyjny, tak? Może nikt to by nie uwierzył, ale czasami mogę mieć cięższy dzień, to ja sobie ważę wszystkie rzeczy. Ja sobie sprawdzam, ile z tego jest plusów, ile z minusów. I skoro tych plusów jest tak dużo, to one przeważają w spojrzeniu na tym miejscu. One wygrywają. Te minusy muszą odejść.
Co pan powiedział o młodych ludziach, kiedy na przykład zakładaliśmy dużo mniejszą fundację Twój Ruch, ale nam zależało na tym, żeby wyciągnąć młodych ludzi w real, żeby też nie byli takimi atomami, tylko żeby razem mogli coś zorganizować. Wspólnie robiliśmy warsztaty, dyskusje, ale to, co tutaj widzimy, to mnie na przykład osobiście zachęca, bo to też jest pomaganie fizyczne, pomaganie tym potrzebującym i to też daje to poczucie sensu i poczucie, że jestem komuś potrzebny, że jestem wartościowy, bo mogę zrobić coś dobrego, także myślę, że to też jest super.
Jest. Ale kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o młodych ludzi, jest to, żebyśmy dawali im odpowiedzialność. Oni nie mogą być w tłumie. Oni nie mogą w żaden możliwy sposób być żołnierzami. Tak? Oni muszą być za chwilę jakimś sierżantem, korążem, a za chwilę kapitanem. I oni się świetnie sprawdzają. Bardzo często mają młodzi ludzie, wiesz po sobie, macie większą wiedzę niż my. Jesteście sprawniejsi komputerowo. Moi młodzi ludzie robią ogromne rzeczy. Ja im zlecam projekty, których sami nie dał rady zrobić. Wysyłam też wielu ludzi na działania. W tej chwili na granicy gotują najmłodsi z moich wolontariuszy. Takie 19, 20, 21-latkowie na naszych oczach wzrośli w liderów. To jest coś cudownego. Coś cudownego. Przyjeżdżają środki Marysie, naprawdę. Nikt by za nich nic nie postawił, nie położył. A za chwilę są top liderami. Ale tylko dlatego, że wchodzą w działanie, nie są na ostatnim rzędzie, są błyskawicznie u mnie awansują. Bo mamy taką zasadę, działamy w tak szerokim zakresie, że musimy wszędzie mieć dowódców. W moim myśleniu, jestem po szkole morskiej, dlatego mam taką hierarchię ustawioną, a wszędzie jest kierownik, wszędzie jest szef projektu, wszędzie jest osoba odpowiedzialna za coś i każda osoba ma pod sobą zastępcę. Zastępców, czasami może mieć kilku zastępców. I to są szkoleni kolejni liderzy. I to w ten sposób funkcjonuje.
Bardzo dziękujemy za te słowa i żywy przykład, bo myślę, że to jest najważniejsze.
Dziękuję, chciałem z tego skorzystać jeszcze i chciałem podziękować tym wszystkim, którzy są dalej zaangażowani. Byli, są i będą. Mam wspaniałych liderów, wspaniałych wolontariuszy, teraz też są na granicy. To jest niesamowite, ja przyznam szczerze, że do końca sam tego nie mogę zrozumieć. Jak to jest możliwe, że ludzie aż tak się poświęcają. Niektóre osoby są tu kilka miesięcy. Mamy przypadki człowieka jednego, który zeznawał swojego życia w Krakowie, przynajmniej się to przemyśla, jest z nami i działa. To jest niewiarygodne, ale ja chylę czoła przed wami, bo oczywiście my to koordynujemy jak fundacja, ale bez was, bez wolontariuszy byłoby to niemożliwe. Dzięki.
Pozdrawiamy z Katowic, był z nami Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Dziękuję.
Dzięki.